Moi drodzy, witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Życie to długa poczekalnia. Życie to długa poczekalnia, co wy na to? Kiedyś mój kolega powiedział, wiesz co, ja tak myślę i tak patrzę na to życie, tu kolejka, tam kolejka, mówi, życie to taka jedna wielka poczekalnia. No i to tak jest, wiecie, czekamy. Niektórzy w tej kolejce się dobrze bawią, niektórzy są znudzeni, niektórzy są przerażeni, niektórzy mówią dosyć kolejek, dosyć czekania, ale myślę sobie, że kiedy pomyślimy o tym, że życie to poczekalnia i odpowiednio wykorzystamy ten czas, to ona będzie przygotowywała nas do czegoś większego niż tylko do nudy albo do szybkich gratyfikacji. Wiecie, bo jak się nam czekać nie chce, to tracimy cierpliwość. A kiedy człowiek traci cierpliwość, to robi rzeczy, które są szybką gratyfikacją. Nie zawsze szybką gratyfikację możemy pochwalić. Salomon mówi, że błogosławieństwo na początku szybko zdobyte, dziedzictwo na początku szybko zdobyte, na końcu nie ma czego? Błogosławieństwa, tak? Więc jak będziemy zasuwać, nie będziemy mieli cierpliwości, będziemy szybko nagle chcieć coś, to na końcu może nie być błogosławieństwa. Więc moi drodzy, jeżeli właściwie wykorzystamy poczekalnię i zainwestujemy w wieczność, to nie będziemy tracić cierpliwości, lecz będziemy z właściwym sobie nastawieniem serca robić rzeczy, które są istotne. Dlatego ja będę chciał was dzisiaj zachęcić do tego, jak przynieść dobry plon, który ma znaczenie tam, a nie tutaj. I moi drodzy, trochę będę już dzisiaj kończył i lądował i spinał to, co do tej pory powiedzieliśmy, i troszkę inaczej to zabrzmi, niż do tej pory powiedzieliśmy. Bo dosyć mocno kładliśmy nacisk na łaskę i na to, że nasze zbawienie jest za darmo i na tym potrzebujemy budować fundament, na tym potrzebujemy budować fundament, na tym potrzebujemy budować fundament. Ale po drodze komuś może się wydawać, że możemy sobie żyć jak chcemy. Tymczasem Słowo Boże o tym nie mówi. Apostoł Paweł dosyć mocno ciśnie, że trzeba żyć porządnym życiem. Ale on ciśnie dlatego, że mówi o Ewangelii łaski, jesteśmy zbawieni za darmo. I przez to, że on mocno o tym mówi, jaki jest fundament, zdaje sobie sprawę z tego, że co niektórym może się pomylić, dlatego trzeba powiedzieć też o właściwej postawie moralnej. Moi drodzy, zanim powiem to, co dzisiaj chciałem powiedzieć, szybko, Samuelu, proszę cię, szybko przypomnijmy sobie. Jaki tytuł tego cyklu jest, pamiętacie? Samuel, prawda to czy nie? To wyświetl to. Religia kontra życie duchowe. Jeszcze się nam nie wyświetla. Więc, moi drodzy, to zanim to się wyświetli, to ja chcę jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Pamiętajcie, że religia mówi o pewnym związaniu. I kiedy związani jesteśmy z systemem, to prowadzi nas do tego, o co my dzisiaj w jakiś sposób tutaj mówimy, nie chcemy tego. Bo związanie z systemem, z pewnymi regułami, przepisami i tak dalej prowadzi do tego, że stajemy się religijnymi ludźmi w taki sposób, jaki nie chcemy. Ale związani z Chrystusem przychodzi życie. Kiedy jesteśmy związani z Chrystusem, przychodzi życie. Jeżeli jedno i drugie byśmy nazwali religią, to religia związana z systemem to jest to, czego nie chcemy, a religia związana z Chrystusem to jest to, co chcemy. Ale żeby nam się nie myliło, to powiedzieliśmy, że religia to jest związanie z systemem, a życie duchowe to jest związanie z Chrystusem. Amen? I taki sposób to należy rozumieć. Więc taki był cykl kazań. Pierwsze kazanie na ten temat, który mówiliśmy, brzmiało: życie duchowe opiera się na łasce, a nie na sile charakteru. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz prowadzić właściwe życie duchowe, to jeżeli będziesz opierał się na tym, co ty możesz zrobić, na tym, ile ty jesteś w stanie wyprodukować, to będziesz żył w religii. Ponieważ życie duchowe opiera się na łasce, na tym, co Bóg ci dał. Ty nie możesz zasłużyć na to, aby Bogu się podobać. Ponieważ podobasz się Bogu dlatego, że wierzysz. To wiara sprawia, że Bóg ma uśmiechniętą twarz, kiedy cię widzi. To wiara sprawia to, że Bóg cię już nie ukara. Tak? A nie to, że coś wyjątkowo zrobiłeś. Dlatego, kiedy wierzysz, opierasz się na łasce, która jest dla ciebie w Chrystusie, a nie na tym, co ty możesz zrobić. To było w tym samym kazaniu drugi tekst, dwójka. Życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja. Wiecie, to jest istotne, bo to właściwie tutaj chodzi o to, w którym kierunku patrzysz. Jeżeli patrzysz się na to, co ja mogę zrobić, aby Bóg był zadowolony, to tak naprawdę wprowadzi cię w potępienie, prowadzi cię w miejsce, w którym będziesz się czuł cały czas nie do końca przez Boga akceptowany. Ale kiedy skoncentrujesz się na tym, co zrobił Bóg, to będziesz miał świadomość tego, co Jezus dla ciebie uczynił i z tego będzie twoja siła. I jeżeli chcesz właściwie żyć i porządnie żyć, to kiedy skoncentrujesz się na tym, co zrobił Bóg, to będzie ci się chciało żyć porządnie. Ale kiedy będziesz chciał żyć porządnie, a skoncentrujesz się na tym, co ty możesz zrobić, to za każdym razem, kiedy postawisz sobie, ja już tego nie będę, albo to chcę zrobić i tak dalej, będziesz leżał. Będziesz się przewracał. Będziesz widział, że coś jest nie tak. Inaczej mówiąc, postawisz sobie swój zakon, który jest reprezentantem Starego Przymierza, który nie zdał swojego egzaminu. Nie zdał. Trzeci. Duchowe życie zmienia nas od środka, religia próbuje zmienić nas od zewnątrz. No to jest logiczny wniosek tego, że kiedy wierzysz w to, co Jezus uczynił w swoim życiu, to ta prawda będzie przemieniać ciebie od środka. Ty będziesz innym człowiekiem, bo jesteś inny od środka. Inaczej mówiąc, będziesz żył inaczej, dlatego że jesteś inny w środku. A nie będziesz żył inaczej, dlatego że ci prawo i przepis powiedział, że masz żyć inaczej. Jeżeli opierasz się na prawie i przepisie, który mówi ci, że masz żyć inaczej i z tego czerpiesz swoją zdolność do właściwego życia, no to tak naprawdę jesteś w życiu religijnym, które próbuje zmienić cię od zewnątrz i tak naprawdę będziesz miał problem w życiu. Nie będziesz szczęśliwym chrześcijaninem, tak bym to powiedział. Wręcz można powiedzieć, będziesz chrześcijaninem, który cały czas będzie się zastanawiać, czy Bóg na pewno mnie kocha i jestem wystarczający. 4. Ewangelia idzie drogą wiary, rodzi bliskość. Religia chce zasłużyć i rodzi dystans. Czyli, jeżeli wierzę, to dystans między mną a Bogiem jest zlikwidowany. Ja mam nieskrępowany dostęp do Ojca. Ja mam nieskrępowaną relację z Ojcem. I kiedy wierzę, to się dzieje. Otwieram się na to i tak, i to przeżywam. Natomiast, kiedy chcę zasłużyć, to te zasługi będą, tak jak te prawo, rodziły dystans, ponieważ kiedy będę chciał zasłużyć, będę widział, że nie jestem w stanie i wtedy, zamiast przybliżyć się do Boga, będę cały czas się od Niego oddalał, bo będę widział, że mam problem. I ten problem będzie mnie przekreślał. Następny punkt. Ewangelia czyni cię domownikiem, a religia galernikiem. Czyli, inaczej mówiąc, kiedy wierzysz w Nowe Przymierze, czyli to, co Jezus uczynił na krzyżu dla ciebie, to, że cię zbawił, to, że cię przeniósł ze śmierci do życia, to, że tak jak Słowo Boże mówi, że Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Kiedy w to wierzysz, to sprawia, że masz świadomość tego, że jesteś w domu Ojca. Natomiast, kiedy nie wierzysz w Ewangelię, opierasz się na swoich siłach, na religii, to stajesz się galernikiem, który cały czas pracuje. Cały czas pracuje. Cały czas pracuje. Cały czas pracuje. Cały czas pracuje i umiera w galerach. Następny. Nowe życie rodzi chęć tworzenia, stary układ, jarzmo smutku i marodzenia. Tu jest powiedziane o tym, co się dzieje w tobie, kiedy właściwie wierzysz. Kiedy właściwie wierzysz, kiedy wierzysz w Nowe Przymierze, kiedy na nim swoje życie opierasz, chce ci się żyć, chce ci się tworzyć i ty chcesz mieć wpływ na to, co jest na zewnątrz. Natomiast, kiedy żyjesz w starym układzie, w starym przymierzu, to będziesz chodził smutny i będziesz marudził. Możecie sami to zmonitorować. Jak w swoim życiu jest dużo waszego marudzenia, najprawdopodobniej siedzicie w starym przymierzu. Jeżeli otaczają was ludzie, którzy marudzą, najprawdopodobniej mają problem, że siedzą w Starym Przymierzu. Ponieważ Stare Przymierze rodzi to jarzmo smutku i marudzenia. Tydzień temu mówiliśmy o religijnym napięciu kontra duchowym życiu, czy duchowym pokoju. To się tak nie nazywa zaraz. Aha, to religijne napięcie kontra duchowy pokój. O tym mówiliśmy. Ja, żeby to się układało z powrotem tak jak zawsze, to nadałem temu tytuł, którego w poprzednim kazaniu nie mówiłem. Duchowe życie przynosi odpocznienie, religia, napięcie i zmęczenie. O czym mówiliśmy? O skoncentrowaniu. I omawialiśmy 5 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi o tym zmaganiu się ducha z ciałem, tak? I powiedzieliśmy, że może nie chodzi o zmaganie, lecz chodzi o właściwą koncentrację. Jeżeli we właściwy sposób się skoncentrujemy na jednej rzeczy, czyli na duchowym życiu, to nie będzie napięcia, ponieważ to sprawi, że będziemy tym żyli. Inaczej mówiąc, jakie założysz okulary, tak będziesz widział. Jeżeli założysz pomarańczowe, będziesz na pomarańczowo wszystko widział. Jeżeli założysz zielone na zielone, jeżeli założysz czarne, to nic nie zobaczysz. Ok? I dzisiaj jako punkt 8, duchowe życie uczy czekać, religia szuka szybkiej gratyfikacji. No i wiecie co, i tu kończymy, ponieważ wcześniej mówiliśmy dużo o tym, jak się wewnątrz nas dzieje, w co powinniśmy wierzyć, jak powinniśmy naturalnie myśleć, żeby wszystko w życiu duchowym było jak trzeba, mało tego, żeby nasze życie wyglądało jak trzeba, to dzisiaj, ponieważ przeczytamy 6 rozdział listu do Galacjan, chciałbym już powiedzieć, jak żyje i jak myśli człowiek, który właściwie myśli. Inaczej mówiąc, jak żyje, co przeżywa, jak się zachowuje człowiek, który myśli nowym przymierzem, który nie miesza tych dwóch rzeczy, bo pamiętajmy, powiedzieliśmy, że wystarczy, że coś dołożysz ze starego przymierza do nowego przymierza, to tak jakbyś degradował łaskę, degradował krzyż Chrystusa. To tak jak apostoł Paweł powiedział, Chrystus ci już nic nie pomoże, jeżeli chociaż jedną rzecz chcesz dorzucić do tego, żeby coś dorzucić do zbawienia. Jedna rzecz jest rezygnacją z łaski. Ale to już o tym mówiliśmy. Dzisiaj przeczytamy 6 rozdział i parę myśli z tego rozdziału, który będzie zakończeniem tego cyklu po to, abyśmy do tego cyklu wracali już nie po to, aby mówić o założeniach, bo moi drodzy, ja liczę na to i wierzę w to i wy też pewnie wiecie już o tym, że nasze życie się zmienia, kiedy się zmieniają nasze założenia, tak? I pracujemy nad założeniami w swoim życiu, w kościele pracujemy nad założeniami, mówimy dużo o założeniach, tak? Bo jak masz właściwe założenia, to będziesz miał właściwy charakter, właściwy sposób działania, a w końcu właściwe życie. Ale ja podejrzewam, że często jest problem, jak te założenia wprowadzić w życie, więc myślę sobie, że jeszcze parę kazań powiemy, ja na temat każdego tego zdania powiem kazanie, jak praktycznie to zrobić. Jak wziąć to w swoje ręce i jak te założenia zmienić. Co zrobić, żeby to działało? Co zrobić, żeby te założenia były jak nawyk w naszym życiu? Ponieważ kiedy one będą jak nawyk, automatycznie będą działać, to my automatycznie w konsekwencji będziemy właściwie żyć. Ok? I to będziemy robić. Moi drodzy, więc duchowe życie uczy czekać, religia szuka szybkiej gratyfikacji. Dlaczego? Tak, wyrwałem pewną myśl z tego tekstu, która mówi, a kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął życie wieczne. Inaczej mówiąc, kto sieje w duchowy sposób, kiedy mówimy dla ducha, to mam nadzieję, że już rozumiecie, że chodzi o nowe przymierze. To nie chodzi tylko o jakieś duchowe podszepty, tak? Tu chodzi o duch, o apostoł Paweł, kiedy mówi o życiu ducha, to mówi o nowym przymierzu. Duchowy rodzaj życia, życie według ducha, życie, dzięki któremu przychodzi duch, to jest nowe przymierze. Amen? To apostoł Paweł do Galacjan bardzo mocno mówi. Więc ja chcę was do tego zachęcić, abyście w swoim życiu siali dla ducha, dla nowego przymierza, dla relacji z duchem także, po to, abyście dzięki temu żyli życie wieczne. I to mówi o czasie, który będzie, albo już może inaczej, o czasie, który się zaczął, ale którego pełnię zobaczymy, tak? Bo życie wieczne, jak to Jan mówi, to jest relacja z Ojcem i Synem. I wiecie, my ją zaczęliśmy, ale pełnię zobaczymy tam. I zobaczcie, to jest długi dystans. To nie jest coś, że ja oczekuję szybkiej gratyfikacji, tak? Po prostu Pan Jezus kiedyś powiedział jednemu człowiekowi, którego zaprosił na ucztę. Kiedy wydajesz ucztę, nie proś swoich kumpli, znajomych, przyjaciół. Zaproś biednych. Po co? Po to, że co siejesz, to za jakiś czas zaproszą ci inni? Nie. Tam będziesz miał odpłatę za to. Inaczej mówiąc, kiedy robisz to świadomie, a nie oczekujesz, że ktoś ci powie dziękuję, to wiesz, że robisz i siejesz to tam. A jeżeli chcesz siać tam, to znaczy, że wierzysz, że jest tam. Twoje serce jest ukorzenione tam, a tu tylko przepływasz. Amen? I to jest to. To sprawia, że nie szukamy szybkich błogosławieństw, lecz że szukamy właściwego rodzaju życia, który jest z Bogiem i zostawmy Bogu błogosławieństwo. Tym bardziej, że moi drodzy, już nie możemy być bardziej błogosławieni niż jesteśmy, bo w Chrystusie jesteśmy błogosławieni w pełni. To, czy to błogosławieństwo działa, czy nie, to jest kwestia tego, na ile my się otworzymy na to. Dobrze, więc przeczytajmy ten tekst, ale przeczytajmy go od 5:26, bo myślę sobie, że ta myśl zaciąga dalsze myśli tutaj. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie, niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak każdy poniesie swój własny ciężar. Ten, kto jest nauczany słowa, niech dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla swego ciała... Uwaga, szybka gratyfikacja. Z ciała będzie żął skażenie. A kto sieje dla ducha... Czekamy dłużej. Z ducha będzie żał życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Zauważcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was piszę. To ci wszyscy, którzy chcą wywrzeć na was wrażenie, obnosząc się swym ciałem, nakłaniają was, abyście dali się obrzezać. Czynią to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Sami bowiem, choć obrzezani, nie przestrzegają prawa, tym niemniej was chcą obrzezywać, aby szczycić się waszym ciałem. Co do mnie zaś, niech nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Obrzezanie, podobnie jak nieobrzezanie, nic nie znaczą. Liczy się nowe stworzenie. Pokój i miłosierdzie tym wszystkim, którzy uchwycą się tej zasady, w tym również Bożemu Izraelowi. Odtąd niech już nikt nie przysparza mi trosk. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętno Jezusa. Bracia, niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy wam w duchowym życiu. Amen. Piękny tekst, podsumowujący to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy. I ja chciałbym się właśnie na tym zatrzymać, moi drodzy. Początek, nie bądźcie żądni próżnej chwały. Wiecie, jak to się tak przeczyta, to przeleci, żądni próżnej chwały. Nie chcę niewłaściwych rzeczy tutaj, apostoł Paweł o niewłaściwych rzeczach mówi. Ale zwróćcie uwagę, o czym to jest mówi. Inaczej mówiąc, nie pragnijcie chwały szybkiej dla siebie. Nie pragnijcie chwały. Ponieważ ona jest próżna. Zobaczcie, nie bądźcie żądni próżnej chwały. Czyli nie pożądajcie czegoś, co jest próżne. Baloniki są piękne, Stasiu, tak? Są wielokolorowe. Ale w środku jakie są? Puste. Szpileczką dotkniemy i tylko huku słyszymy, tak? Pożądanie próżnej chwały, moi drodzy, a ten tekst od tego się zaczyna, ono prowadzi albo jest konsekwencją tego, że cały czas siejesz dla ciała. Cały czas szukasz szybkiej gratyfikacji. Cały czas nie rozumiesz, czym jest nowe prawo. Czym jest nowe przymierze. Czym jest to, co Bóg ci przyniósł. To tak jak kolorowe baloniki. Wiecie, to jest naturalny styl dla każdego z nas. Próżna chwała, zaznaczenie się siebie, ja, mi, moje. To jest naturalny styl dla każdego z nas, który przynosi niestety skażenie. Wiecie, zwróćcie uwagę, jeżeli osądzamy jakiegokolwiek człowieka, to właśnie to robimy. Dlaczego? Bo jesteśmy lepsi. Dlaczego jesteśmy lepsi? Bo mamy prawo sądzić. Dlaczego? Bo się porównujemy. Jak się porównuję, to co? To ja jestem lepszy, więc on jest gorszy, więc ja go osądzę. Tak? Co to jest? I nawet jeżeli to głośno nie powiesz i sobie o tym pomyślisz, to i tak ten mechanizm się w tobie otwiera. Ja na to cisnę, dlatego że to jest początek, że tak powiem, degrengolady całej. To jest początek życia w niewłaściwy sposób. To jest od tego się zaczyna, kiedy mamy niewłaściwych rzeczy pożądamy. To z tej postawy serca idzie zatrucie dalej. To z tej postawy serca dalej się rozwalamy i zaczynamy myśleć w cielesny sposób, w religijny sposób, wiążemy się z pewnymi przepisami, z pewnymi normami, które jeszcze sobie tutaj zakładamy. Dlaczego mamy żyć inaczej? Dlaczego? Jaki jest motyw? Oprócz tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy. Ale jaki jest motyw, kiedy patrzymy się na ten rozdział? I wiecie, i ten motyw odnalazłem w wersecie, który mówi, kto sieje dla swego ciała, z ciała będzie żął skażenia, a kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął życie wieczne. Ósmy werset to jest, kto sieje dla swego ciała, z ciała będzie żął skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął życie wieczne. Ósmy werset. Myślę sobie, że ten ósmy werset jest niesamowitą motywacją do tego, abyśmy właściwie żyli. I uwaga, jeszcze raz. Jeżeli to niejasno brzmi, myślę, że dla tych wszystkich, co usłyszeli do tej pory te wszystkie nauczania, powinno być jasne. Pamiętaj, nie jesteś w stanie żyć porządnie bez rozumienia nowego przymierza. Jeżeli będziesz nie rozumiesz nowego przymierza, a chcesz żyć porządnie, będziesz żył w starym przymierzu. I to będzie cię przekreślać w swoich oczach, to będzie sprawiać, że się będziesz porównywał. Motyw, który wypływa z tego rozdziału, mówi tak. Kto sieje dla swego ciała, z ciała będzie żał skażenie. Wiecie, to słowo skażenie jest, skażenie. Będę skażony. Ale wiecie, niektóre przykłady w miejsce skażenia mówią, kto sieje w swoim ciele, jako plon zbierze zagładę. Wiecie, to już jest mocniej brzmi, tak? Jeżeli będziesz siał dla ciała, a co to siać dla ciała jeszcze raz? Żyć w starym przymierzu. Powiem więcej. Żyć w nowym, ale mieszać w to stare przymierze. To jest sianie dla ciała. Jeżeli tak będziesz robił, wiecie, bo my tu używamy słownictwa Pawła, jego myśli z całego listu. I kiedy on mówi sianie dla ciała, mówi życie w starym przymierzu. Ja zasłużę sobie na zbawienie. Albo wierzę, że Jezus mi dał zbawienie, ale ja muszę teraz coś dodać. Cały czas dla ciała. I słowo to mówi, że kiedy to zrobisz, będziesz żął skażenie, ale zobaczcie, są przykłady, które używają słowa zagłada. Będziesz żął zagładę. Niektóre przekłady mówią zgubę, a na przykład przekład warszawsko-praski mówi nawet śmierć. Będziesz żął śmierć. Czy chcesz żąć śmierć? Czy chcesz zagłady w swoim życiu? Czy chcesz zguby? Czy chcesz skażenia? Nie. Więc uchwyć się tego, co jest troszkę nienaturalne dla ciebie, mianowicie uchwyć się łaski, dzięki której masz zbawienie i jest ono za darmo, dlatego że wierzysz. Życie, przez które idziesz, mówi ci, no dobra, ale ja muszę coś dodać. I kiedy złapiesz się na tym, że zaczniesz coś dodawać, łapiesz się na tym, że przyjdzie skażenie do ciebie. Powinieneś się od razu złapać, że ten tekst mówi, że przyjdzie skażenie. Bez względu na to, jak się czujesz, co sobie myślisz, jak się świętym chcesz okazać przed kimś, ty wywalaj wszystkie myśli, które próbują mieszać stare z nowym i trzymaj się tylko nowego. Trzymaj się tylko nowego. Bo jeżeli chcesz właściwie żyć, potrzebujesz być od środka zmieniony. Nie zrobisz tego od zewnątrz. Jeżeli będziesz próbował, wpadniesz w religię. Więc właściwy motyw to jest nie chcieć zagłady, nie chcieć śmierci w swoim życiu. Ruiny, skażenia. To greckie słowo, które tam jest użyte na słowo skażenie, ono oznacza jeszcze zniszczenie, ruinę, klęskę, zgubę, śmierć, deprawację. To tak jak rozkład materii. Wszystko pójdzie pod rozkład, jeżeli zasiejesz w to. Zobaczcie, nawet nasze ciało biologiczne, ono się rozleci. I wiecie, kiedy apostoł Paweł mówił o tym, jakie ciało dziedziczy Królestwo Boże, to on mówi tak, A powiadam, bracie, ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Ono tego samego słowa używa. Czyli to, co śmiertelne, co zgubne, co ruiną, to nie odziedziczy. Te same słowo też Piotr używa, moi drodzy, kiedy mówi tak, boska jego moc. Znacie ten tekst bardzo dobrze, drugi Piotra. Tak. Kontekst przeczytam, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest ujęte. Boska jego moc, czyli 2 Piotra 1, 3, 4. Pierwszy rozdział od 3 do 4. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Zobaczcie, jakie tu jest łaska pięknie pokazana, nie? Ja mam wszystko dlatego, że poznałem Jezusa. I teraz tak, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Mamy od Boga drogie i największe obietnice. I teraz, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Co Bóg chce? Bóg chce, żebyśmy Boży rodzaj życia mieli w sobie. I on się rozwijał, 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 rozwijał. Nowe przymierze. I teraz, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Tam jest to samo słowo użyte. Czyli uniknąć, czyli mamy uniknąć zniszczenia, ruiny, klęski, zguby, śmierci, rozkładu. Bóg dał nam już wszystko po to, żebyśmy nie mieli udziału w rozkładzie, w tym, co nas niszczy. Abyśmy nie inwestowali w coś, co wydaje nam się, że dzisiaj damy radę, ale jutro nie dasz rady. Dobra, to od jutra już tego nie zrobię. Dzień dobry i do widzenia. Już w tym momencie postawiłeś sobie zakon, prawo i to cię zwiąże. Dlatego dostałeś obietnicę od Boga. Największą obietnicą to jest to, co się na krzyżu wydarzyło. A co się wydarzyło na krzyżu? Jesteśmy w gronie ludzi wierzących. Wydarzyło się wielkie zwycięstwo. Przeszedłeś ze śmierci do życia. I dostałeś to za darmo. Jezus za każdy twój grzech, każdą twoją myśl, wszystko to, co jest niewłaściwe, został ukarany w miejsce ciebie. Po co? Po to, byś ty już nie był ukarany. I to jest niesamowite. To jest nawet, jak ci coś nie wyjdzie, zrobisz coś źle, czy cokolwiek, nie będziesz za to ukarany, jeżeli wierzysz. Bo jeżeli będziesz za to ukarany, to jest totalnie nielogiczne. Świat nie kara za ten sam czyn. Więc jak Bóg może cię ukarać za to samo, kiedy już ukarał Jezusa? Mało tego, Jezus dał ci swoją naturę i dał ci obietnice, które mają uczynić cię uczestnikami boskiej natury, bo to w tobie rosło. Po co? Abyś uniknął tej śmierci, klęski, rozkładu, tego skażenia. I apostoł Paweł tutaj mówi, kto sieje dla swego ciała, żyje w starym przymierzu, szuka innej alternatywy podobania się Bogu, sieje w pożądliwość, z ciała będzie szło śmierć. Też Piotr, jak kończy to, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wiecie, a zaczęliśmy od pożądliwości, tak? Nie pożądajmy próżnej chwały. To jest początek, przepraszam za słowo, dziadostwa, które przychodzi do naszego życia. I teraz, czy jesteś w stanie nie pożądać próżnej chwały? Nie jesteś. Nie jesteś. To, co jesteś w stanie, to wierzyć w to, że Chrystus za ciebie umarł. To, co jesteś w stanie, to uwierzyć w to, że On dał ci zdolność do innego rodzaju życia. Ale kiedy pomyślisz, że ja będę żył w takim razie inaczej, co Jezus, ponieważ Jezus to dla mnie zrobił, to już zaczyna się problem. Bo jest tam to twoje ja. Jeszcze raz chcę wam przypomnieć, szybciutko, szybciutko. Na czym dopiero opiera się duchowe życie? Na czym? Jeszcze raz. Opiera się na łasce. Amen? Kiwnijcie głową, jak się zgadzacie. Opiera się na łasce. Skoncentrowany jest na tym, co zrobił Bóg. Przynosi zmianę od środka. Halleluja. Wierzy w nowe przymierze i podąża zgodnie z duchem nowego przymierza. Amen? Amen. Ma świadomość, że jest dzieckiem Boga. Amen? Posiada zdolność do podążania za głosem Ducha Świętego. Amen? Naturalne. Rodzi chęć tworzenia z Bogiem. Amen? Jest skoncentrowany tylko na jednym przymierzu. Amen? I tego od nas Bóg chce. Ale zobaczcie, co ciało chce. Żebyśmy mieli jasność. To cielesne życie. Opiera się na własnej sile charakteru. Tak jest? Skoncentrowany jest na tym, co mogę zrobić ja sam. Opiera się na formach i Starym Przymierzu. Jest w dystansie do Boga. Jestem grzesznikiem, nie mam relacji z nim. Bo grzech mnie oskarża cały czas, tak? Ciężko pracuje na zbawienie. Ciężko, trudno, trudno, ciężko, ciężko, trudno, trudno, ciężko. W kółko, bez przerwy. Charakteryzuje się posępnym i marudzącym trybem życia. Amen? Ale tak jest, czy ten, który żyje Starym Przymierzem, można powiedzieć, że tak żyje, amen? Możemy się zgodzić? No, jak interpretujemy, ale amen, niech tak, tak będzie. No niech tak będzie, tak jest. Zgadzamy się z tym, nie? Okej? Okay? Wierzy w nowy... tak, uwaga, bo tu też mamy. Wierzy, cielesny tryb życia wierzy w nowe przymierze, ale dodaje chociaż ciupinkę starego, tak? To ja mogę to dodać ze swojej strony. To też jest cielesny tryb życia. To jest postawa, która goni do szybkiej gratyfikacji, szybkiej nagrody, szybkiej zapłaty. Bo jeżeli zrobisz coś, co przynosi ci próżną chwałę, parę osób ci zaklaszcze, ale za jakiś czas cię to zniszczy. I co z tego? Więc te wersety, moi drodzy, które teraz będę przywoływał, możecie sobie przeanalizować w domu. Ja tylko wnioski z tych wersetów przeczytam, żebyście z tego szóstego rozdziału. Więc ten człowiek w Starym Przymierzu goni za próżną chwałą. I to jest 5:26. Od tego zaczęliśmy. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest początek sfiksowania. Jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to jest początek degrengolady całkowitej. Kiedy zobaczycie werset 3:3, to jest powiedziane, że taki człowiek ma wygorowane myślenie o sobie. 3:4 mówi, porównuje się z innymi taki człowiek. 3:8 werset. Ten człowiek inwestuje we własne siły, co prowadzi go do zniszczenia. To skażenie, tak? Bo kto sieje dla ciała, z ciała będzie znał zniszczenie, skażenie, śmierć, ruinę, degrengoladę całkowitą. 3:12. Pragnie wywrzeć wrażenie na innych, wskazując na siebie. Wiecie, ja mówię o owocu, moi drodzy. O owocu życia w ciele. I kiedy widzicie to w sobie, to najprawdopodobniej gdzieś w ciele żyjecie i to się produkuje. Ma zły wpływ na innych, ten człowiek, zachęcając do tej samej postawy, oraz czyni to, gdyż nie chce ponieść kosztów naśladowania. Wiecie, ten 12 werset przeczytam, bo on jest świetny. To ci wszyscy, co? Do Galacjan, cały czas kończymy Galacjan, tak? 6:12. W szóstym rozdziale jesteśmy. To ci wszyscy, którzy chcą wywrzeć na was wrażenie, obnosząc się swym ciałem, nakłaniają was, abyście dali się obrzezać, czyli dołożyli do zbawienia uczynki. O to tu chodzi, tak? Bo o to chodzi. Czynią to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. I zobaczcie, z tego jednego wersetu można powiedzieć, że ci ludzie, jeszcze raz powtórzę, pragną wywrzeć wrażenie na innych, wskazując na siebie. Mało tego, mają wpływ zły na innych, zachęcając do tej samej postawy oraz czynią to, ponieważ nie chcą ponieść kosztów naśladowania Chrystusa. 3:13 mówi o tym, że oni podwójnym życiem żyją, tak? Że w kościele będą święci, a może bardziej święci niż wszyscy inni. I to już jest podejrzane. Ktoś mówi, że ja tylko myślę tak, jak Biblia myśli, nie inaczej. To wiecie co, ja chcę, żeby wszyscy myśleli, jak Biblia myśli, ale jak już ja słyszę taki tekst, to mnie się zapala pomarańczowe światło. Bo to mówi tak, ja myślę właściwie, a nie wiem, czy inni myślą właściwie. I to jeszcze zapala czerwony tekst, już wtedy czerwona lampka. Więc żyją podwójnym życiem. Pragną wywrzeć wrażenie, szczycąc się innymi, którzy idą za ich obłędem, 3:13. Sami bowiem, choć obrzezani nie przestrzegają prawa, tym niemniej was chcą obrzezywać, aby się szczycić waszym ciałem. To jest dopiero jazda bez trzymanki, co? Sami nie dałem rady, ale zgarnę jak najwięcej. ludzi, przed którymi pokażę, że jestem kimś, w gruncie rzeczy leżę i tonę w swoich niemożliwościach. Mówi się o lekarzach, że mają swój własny cmentarz, tak? Słyszeliście taki tekst? No to pierwszy raz słyszycie. Ja chcę powiedzieć, że tacy ludzie mają swój własny cmentarz. Tacy ludzie mają swój własny cmentarz, bo oni nie dość, że sami nie żyją tak, to jeszcze innych nakłaniają, którzy pokaleczeni, pokręceni, ku skażeniu zasuwają za nimi. I to jest przechlapane. Dlatego z dala się trzymamy od takiego sposobu myślenia wobec siebie, wobec innych i mówieniu, że tak wygląda nowe przymierze. Nie mieszamy nowego przymierza ze starym. Duchowe życie uczy czekać. Religia szuka szybkiej gratyfikacji. Ponieważ kto się je dla, tak? Dla ducha, z ducha będzie żył życie wieczne. A jak duchowa postawa zgodnie z tym się charakteryzuje, żebyśmy nie mieli tylko czarnymi farbami zachlapanymi to wszystko? Duchowa postawa, czyli umiejętność czekania, uwaga, umiejętność czekania, duchowa postawa. Część 1. To są ludzie, którzy traktują innych w duchu łagodności. Tak? Nie wytykają. Nie lutują od razu przez uszy, tak? 6.2. Wspierają innych i pomagają im przejść trudne chwile. Jeżeli odnajdujesz się w tym, mów sobie głośno amen, amen. Mów sobie, jestem łagodny, amen. No, żyję w nowym przymierzu. Wspieram innych, pomagam im przejść trudne chwile, amen. Amen. To ja. Cieszmy się z tego. Skoncentrowani są na własnym zachowaniu, a nie na zachowaniu innych. Czyli nie porównują się, tak? Nie patrzą się, co jest tam nie tak, żeby się lepiej poczuć, tak? To mi się podoba. Teraz co powiem. Z 6 rozdziału, 6 wersetu wypływa. Tacy ludzie doceniają Słowo Boże i Boże sługi. Amen, to ja. Mówcie sobie głośno, to ja. Z 6.6 to wypływa, polecam przeczytać ten fragment. 6.8. Inwestują w duchowe życie, co prowadzi ich do zbierania plonów w wieczności. Będą zbierać. Sześć, dziewięć. Są niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Opisuję was teraz, moi drodzy. Amen. Głośno sobie mówcie amen. Może nie tak, żeby sąsiad nie widział i nie słyszał, ale sobie w środku powiedzcie amen. To ja. Panie, jak ja ci dziękuję, że żyję nowym przymierzem. Ja ci dziękuję. Więc są niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Wyświadczają dobro innym. 6.10. To znowu ja. Szczycą się krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. O! Szczycą się. Słychać ich, jak głoszą Ewangelię. Pasję mają w tym. Ponieważ uchwycili marzenie Boże, Boże serce, a Bóg chce zbawić cały świat. Nie chce, aby ktokolwiek poszedł. A oni wiedzą, że to się stało w krzyżu, więc szczycą się nie po to, aby uchronić wielu ludzi przed śmiercią. To znowu ja, tak do was mówię, żebyście sobie tak mówili. Wiara czyni cuda, pamiętajcie, wiara w Nowym Przymierze. My wierzymy w Nowym Przymierze. Nadają najwyższe znaczenie temu, co wewnętrzne i pochodzi z łaski Boga. 6.14. To co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat dla mnie został ukrzyżowany, a ja dla świata. Myśląc w ten sposób, przeżywają coś, czego religijni ludzie w życiu nie przeżyją. Przeżywają pokój i miłosierdzie Boże. To jest niebywałe. Żyć w Bożym pokoju to patrzeć się w jednym kierunku, wierzyć w jedne Boże poselstwo, na które, które jest na krzyżu i trzymać się tego bez względu na to, jakie koncepcje ci przychodzą i to przyniesie ci owoc Bożego pokoju i miłosierdzia. Duchowe życie uczy czekać. Religia szuka szybkiej gratyfikacji. I już szybciutko, szybciutko podsumowuję. Jeszcze powiem dwie myśli związane z tym, jak wyrwać się z religijnej postawy, jeżeli w tym to ja, w tej drugiej części było mało amen, a było dużo amen w tej pierwszej części. Pamiętacie, cielesny tryb życia mieści dużo amen w sobie, a w duchowej części mniej, to chcę wam pokazać. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi na ten temat, do czego zachęca. Jak wyrwać się? Prosta sprawa i niezmienna i znamy ją wszyscy. Jest to droga krzyża. Paweł w tym liście odwoływał się do krzyża Jezusa Chrystusa parę razy. I kiedy przeczytalibyśmy jeszcze raz cały czas, cały ten list, byśmy zobaczyli, że od czasu do czasu on we właściwych kontekstach o tym mówi. On, kiedy mówi do Galacjan, do których ma pretensje, kto was zaczarował, omamił, tak? Kto was ogłupił? On mówi przed wami, przed którymi został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa i tu ukrzyżowanego, tak? On się odwołuje do obrazu, mówi, słuchajcie, ja wymalowałem przed wami obraz Chrystusa. To, co się stało na krzyżu, to, że przez wiarę jesteście zbawieni, to, że jesteście przyjęci całkowicie, to, że Boży Duch przyszedł do waszego życia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. To, że dzięki Chrystusowi i wierze macie udział w wieczności z Bogiem. Kto was omamił, że to zostawiliście? I on wymalowuje ten obraz po to, by powiedzieć, trzymajcie się tego obrazu, bo ten obraz jedynie przyniesie wam zwycięstwo. On nie tylko o tym mówi, on mówi w 2:20, moi drodzy, że jest z Chrystusem ukrzyżowany. I ja próbowałem wam powiedzieć, że to nie o to chodzi, że on może przeżył jakieś, nie wiadomo, duchowe przeżycie i on jest jakoś tak mistycznie ukrzyżowany z Chrystusem. Wiecie, i on tak żyje. Bo to jest jeden z wcześniejszych listów, list do Galacjan. Jeszcze parę listów napisał, w których widzimy zmaganie nieraz u niego. Ale wiecie, on tu mówi o wyznaniu swojej wiary. Ja z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To jest moja droga. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I co on dalej pisze? Ale dalej moje życie jest w wierze w Niego. Czy o czym on mówi? To, co mówię teraz, jest wiarą, której się trzymam i to sprawia, że zwyciężam. I to sprawia, że przychodzi pokój. I to sprawia, że przychodzi zwycięstwo. I on o tym mówi, że on jest ukrzyżowany. W 5:24 pamiętacie, jak czytaliśmy? Jezus, apostoł Paweł mówi tak. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami i pragnieniami. Znowu odwołuje się do krzyża. Jeżeli należycie do Chrystusa, to zrobiliście to. Tak? Podjęliście decyzję, że to zrobicie. Trzymajcie się tego. Trzymajcie się tego. Trzymajcie się tego. Bo jeżeli cokolwiek dołożycie, dzisiaj mieli problem. Jeżeli macie problem z pożądliwością, trzymajcie się tego obrazu. Ukrzyżujcie to. Żyjcie tym. To jest akt wiary waszej. I ten akt wiary waszej zmienia życie. Wierz w to, że jesteś ukrzyżowany z Chrystusem. Kto ci zabroni? Wierz w to. To jest droga. Wiara zmienia rzeczywistość. Zmierzasz do obrazu, w który wierzysz. Jeżeli wierzysz, że w tobie wszystko dziadostwo żyje, to ono będzie żyło i choć będziesz się poprawiał, perfumował, owijał, to nic i tak to wylezie. Potrzebujesz Bożymi oczyma się patrzeć. Więc on mówi, że ten, który wierzy, to zrobił. I w 6 rozdziale jeszcze raz do tego powraca i mówi o tym, co do mnie zaś nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Wiecie, droga krzyża, moi drodzy, nic się nie zmieniło przez 2000 lat. To jest jedyna droga, która daje nam wolność. To jest jedyna droga, która daje nam zdolność do tworzenia, radość tworzenia, piękno, która nam daje wpływ, która sprawia, że nie zmagamy się, która sprawia, że żyjemy zwycięskim rodzajem życia. Która sprawia, że kiedy skoncentrujemy się na tym, co Jezus uczynił, to będziemy mieli udział w tym. Ten udział jest konsekwencją wiary, której się uczepiłeś. Że uczepisz się w moc, która płynie z krzyża, to ta moc będzie się objawiać w twoim życiu. Dlatego nie bądźcie żądni próżnej chwały. Ponieważ obrzezanie, a nie obrzezanie, tu nie chodzi o czy się obrzezałeś, czy się obrzezałeś, to nie ma znaczenia. Liczy się, czy jesteś nowym stworzeniem. Czy wierzysz w to, że jesteś nowym stworzeniem? Czy wierzysz w to, że coś się w twoim życiu zmieniło? Czy wierzysz w to, że tak się stało? Bo możesz być nowym stworzeniem, ale je przygasić, stłamsić, doprowadzić do tego, że ono nic nie będzie miało do powiedzenia. Bo taką decyzję podjąłeś i Bóg nie zgwałci twojej woli. Ale dał nam wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy żyli zwycięskim życiem. Abyśmy żyli z życiem, które jest wyzwolone spod tego ciała grzechu i śmierci. Bo kto sieje dla ciała, z ciała będzie żął skażenie. Zgubę, zniszczenie, śmierć. Lecz kto sieje dla ducha, wiecie, ta gratyfikacja tam, wielka, z ducha będzie żął życie wieczne. Dlatego bądźmy niestrudzeni, apostoł Paweł mówi, w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy uchwycą się tej zasady, że nowe stworzenie w Chrystusie, jesteśmy nim dzięki wierze, dzięki temu, co Jezus zrobił. Dzięki tej wielkiej, cudownej wymianie, przypisanej sprawiedliwości, którą mamy. Nie dlatego, że zrobiłeś coś wyjątkowego, ale dlatego, że On coś zrobił wyjątkowego. To nie my się liczymy, On się liczy. I kiedy On będzie się liczył zawsze, to będzie to, o co chodzi. Duchowe życie uczy czekać. Religia szuka szybkiej gratyfikacji. Błogosławię was, kocham, ściskam mocno. Przejdziemy za jakiś czas do praktyki tego wszystkiego. Jak to wprowadzić w życie, aby to funkcjonowało. Amen i błogosławię was.